Nie mamy chyba wątpliwości co do tego, że świat, w którym żyjemy, jest światem zepsutym, że nie działa on tak, jak działać powinien. I kiedy Bóg stworzył świat, to musimy pamiętać, że stworzył go innym niż to, jakim go znamy my dzisiaj. Bóg stworzył świat doskonałym, stworzył świat czystym pod każdym względem, pod względem przyrody, sił natury, pod względem relacji międzyludzkich, relacji człowieka z Bogiem. Bóg stworzył doskonały świat i w tym doskonałym świecie umieścił człowieka, stworzył ten doskonały świat dla niego, żeby człowiek mógł się rozkoszować Bożym stworzeniem, a także Bożą obecnością w tym stworzeniu. Stworzył ten świat i postawił w nim człowieka, żeby człowiek był swego rodzaju namiestnikiem Boga w tym świecie stworzonym przez Boga dla człowieka, aby człowiek, odzwierciedlając obraz Boży, ten obraz Boży, na jaki Bóg stworzył człowieka, mógł we właściwy sposób zarządzać tym światem, panować nad tym światem, doglądać tego świata, panując nad światem po Bożemu, ciesząc się darowanym Jemu światem, doskonałym, wspaniałym. Człowiek mógł odbierać wspaniałości tego świata, tak sobie wyobrażam, tak jak my dzisiaj potrafimy naszymi zmysłami odbierać wspaniałości tego świata wciąż, naszym wzrokiem, naszym czuciem, naszym węchem, naszym słuchem. Tak to musiało mieć miejsce w sposób niewyobrażalnie spotęgowany, kiedy to wszystko było jeszcze doskonałe. I to zostało dane człowiekowi, żeby cieszył się tym światem i cieszył się niezachwianą relacją z Bogiem. Jednak znamy historię, człowiek wybrał autonomię. Zamiast kochać Boga i w zaufaniu postępować według przykazań Bożych, według prawa Bożego i panować nad powierzonym mu światem w sposób Boży, człowiek wybrał niezależność, zapragnął niezależności. Zamiast uwierzyć Bogu, uwierzył kłamstwu, że sam będzie wiedział lepiej, że sam będzie potrafił lepiej, i mogąc samemu decydować o tym, co jest słuszne i co nie, co jest prawdą, a co nie, że tak po prostu będzie mu lepiej i świat będzie lepszy, kiedy to ja jako człowiek będę wolny, będę autonomiczny i będę niezależny. I człowiek zapragnął sam być Bogiem. I z powodu jego grzechu wszystko zaczęło się sypać, świat zaczął się psuć. Popsuła się relacja człowieka z Bogiem, to co jest fundamentalne w tym, po co w ogóle Bóg stworzył człowieka, aby ten mógł znać Boga i cieszyć się Nim na wieki. Relacja z Bogiem została zniszczona. Człowiek automatycznie wszedł w taki status uciekania przed Bogiem, chowania się przed Bogiem, bluźnienia Bogu, bycia wrogim Bogu. Zostały zepsute relacje człowieka z człowiekiem. Człowiek zamiast doświadczać jedności i miłości w relacjach z innymi ludźmi prowadzi do wojen, prowadzi do konfliktów i nie tylko na tle narodowym, rasowym, ale w granicach własnego domu. Nawet w granicach tych relacji, które teoretycznie najbardziej powinny być definiowane przez naszą miłość. A nawet tam człowiek ciągle doświadcza konfliktów i napięć. Jeżeli ktoś z was zna grę Jenga, to jest tą taką wieżę, z klocków się układa. My z Jasiem, jak zawsze gramy w tę grę, to są klocki po trzy układane. Trzy klocki w każdej płaszczyźnie, na każdym poziomie, tworzące kwadrat potem. I trzy klocki ułożone w tę stronę, kolejne pięterko w tę stronę, kolejne w tę i tak na przemian. I trzeba wyciągać te klocki, żeby je układać na górze, żeby budować coraz wyższą wieżę. My z Jasiem jak gramy, to zawsze mamy taki cel, żeby zawsze wyjmować te boczne klocki, żeby wieża stała na tym jednym środkowym, co powoduje największą niestabilność tej wieży. I tak sobie myślę, często w tej grze, kiedy próbujesz budować coś, próbujesz budować wieżę i wyciągasz ten niewłaściwy klocek i wtedy cała wieża po prostu się sypie, rujnuje. I tak myślę, że to jest taki obraz tego, co się stało z życiem człowieka, co się stało z tym światem. Kiedy Adam i Ewa wybrali autonomię, kiedy wybrali niezależność, kiedy to człowiek od tamtej pory ciągle wybiera niezależność, sam woli być Bogiem niż podporządkować się Bogu, to wyjął niewłaściwy, fundamentalny klocek spod życia, które Bóg mu dał I w zwolnionym tempie, od kilku tysięcy lat obserwujemy w zwolnionym tempie, jak wieża życia ludzkiego i życia wszechświata rozsypuje się. Mamy możliwość oglądać to w zwolnionym tempie. Świat jest zepsuty i nie działa jak powinien. Zepsute są nasze relacje z Bogiem, relacje ze sobą, ale też relacje ze światem. Świat stał się nam wrogi. Nieograniczona rozkosz ze stworzenia zamieniła się w przeciwności. Mamy silne huragany, silne wiatry, mamy trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchające wulkany, mamy susze, chwasty, starzejące się ciała i tak dalej, i tak dalej. I coś w nas jest takiego, co tęskni za innością, czyż nie? Jest coś takiego w człowieku, co pragnie czegoś lepszego. Tak jakby człowiek wiedział gdzieś głęboko w tym, kim jest, że jednak jest coś więcej, jest coś innego, jest coś lepszego. Wiemy, że rzeczy nie mają się tak, jak powinny się mieć, bo nie jesteśmy zlepkiem komórek, któremu nie zależy. Jesteśmy czymś więcej, jesteśmy kimś więcej. W Rzymian 8, 21-22 czytamy, że całe stworzenie wzdycha i boleje. Całe stworzenie wzdycha i boleje. Czyż nie utożsamiamy się z tymi słowami? My jako część tego stworzenia wzdychamy i bolejemy, oczekując wyzwolenia od skażenia ku chwale Bożej. Może nie każdy akurat ku chwale Bożej, ale każdy oczekuje, wzdycha, boleje wyzwolenia od skażenia, od zepsucia, jak jest w tym świecie. No i pytanie, czy są jakieś dobre wieści? Czy możemy liczyć na to, że to, co zepsute, zostanie naprawione? Czy jest ktoś, kto może to naprawić? Czy jest coś, co może to naprawić? Ktoś, kto ma moc nad tym wszystkim, aby naprawić to, co zepsute? W każdym wymiarze, w naszej relacji z Bogiem, w naszych relacjach z innymi ludźmi, w naszej relacji ze stworzeniem. Czy jest ktoś, kto jest wystarczająco potężny, wystarczająco mocny, ktoś, kto komu wystarczająco zależy, kto wystarczająco kocha. I nagle na scenie pojawia się Jezus. Jego przyjście w Ewangelii Marka jest ogłaszane jako początek dobrej nowiny. Początek Ewangelii, dobrych wieści, dobrej nowiny, której On sam jest autorem i On sam jest treścią. Jezus, który jest dobrą nowiną, ogłasza, że On jest tym, o którym mówili prorocy, jak czytaliśmy już na wstępie do nabożeństwa, że Duch Pański jest nad Nim, że namaścił Go. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, od 18 wersetu. Aby zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał Go, aby ogłosił jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie, aby uciśnionych wypuścił na wolność, aby zwiastował miłościwy rok Pana. On jest tym, który przychodzi naprawić zepsuty świat. I ma do tego moc. Jest kompetentny, by to uczynić. Przychodzi odkupić swoje stworzenie od skażenia, za którym wzdychamy, za którym bolejemy. Odkupić lud swój od grzechów jego. A ceną będzie jego ciało i krew. Efektem będzie przebaczenie i pojednanie z Bogiem i ustanowienie Bożego panowania, Bożego Królestwa na wieki dla tych, którzy nawrócą się i oprą się na Nim. I czytamy, że końcem tego wszystkiego, to co On przygotowuje względem tego świata, względem swojego stworzenia, czytamy w Księdze Objawienia 21, wersety 4-7, i że On będzie mieszkał z nimi, a oni będą Jego ludem. A sam Bóg będzie z nimi i otrze wszelką łzę z ich oczu. I śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie. Albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię. I mówi, napisz to, gdyż są to słowa pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie, stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Pytanie, kim jest zwycięzca? Kim jest zwycięzca, dla którego jest dana ta obietnica? Ten sam autor, apostoł Jan, odpowiada dla nas w jednym ze swoich listów. W pierwszym Jana, w 5 rozdziale, w 5 wersecie. Czytamy. A któż to jest ten, który zwycięża świat? Kim jest zwycięzca? Któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Zwycięzca, któremu dane są te obietnice, to jest ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym. Jezus jest tym, który przychodzi naprawić zepsuty świat. Udziałem zaś pozostałych, Księga Objawienia mówi, że będzie jezioro płonące ogniem i siarką, to jest śmierć druga. Losem pozostałych będzie jezioro płonące ogniem i siarką. Losem tych, którzy nie uwierzyli, że Jezus jest Synem Bożym, któremu należy się wszelkie posłuszeństwo, wszelka chwała, wszelka ufność, cześć i majestat. To jest śmierć druga, mówi Pismo. Ktoś powiedział kiedyś, że kto żyje raz, umiera podwójnie. Kto umiera podwójnie, będzie żył raz. Kto żyje raz, innymi słowy, ten, który, jak mówi Jezus, próbuje zachować życie swoje. Kto patrzy na to doczesne życie i myśli, to jest wszystko, co mam. Moje ambicje, moje pragnienia będą skierowane ku temu, żeby budować sobie swoje życie i swoje królestwo na ziemi. Kto wybiera, aby zachować swoje życie, straci je, umrze podwójnie. Ponieważ umrze w ciele, a potem spotka go śmierć druga, o której mówi Jan w Księdze Objawienia. Jezioro płonące ogniem i siarką. Ale kto umiera podwójnie, będzie żył raz. To jest ten, o którym mówi Jezus, ale kto by stracił życie swoje dla mnie, znajdzie je. Kto by teraz umarł, kto by już teraz umarł pierwszy raz duchowo, umarł dla siebie, dla swojego ego, dla swoich ambicji, dla swoich pragnień, dla swojej autonomii i niezależności. I kto by chciał żyć dla mnie, ten będzie żył raz. Nie spotka go śmierć, będzie żył na wieki. Umrzyj dziś dla siebie. Nawróć się do Boga, opierając się na Chrystusie. Czy ty będziesz tym, który żyje raz i umiera podwójnie? Czy będziesz tym, który umiera podwójnie i żyje raz i znajdzie życie, życie w pełni, życie w obfitości, życie, jakie obiecuje i daje Chrystus jako dobry pasterz? Więc mamy Ewangelię Marka dzisiaj przed sobą, 5 rozdział. Ewangelia Marka, 5 rozdział. Zwracamy do Ewangelii Marka, do fragmentu, który jest niczym innym jak demonstracją mesjańskiej, zbawczej i naprawczej władzy i mocy Jezusa. Nie tylko Jego władzy, nie tylko Jego mocy, ale też Jego troskliwości, Jego miłości, Jego dobroci wobec tego, co zepsute i wobec tych, którzy są zepsuci. Jego troski o to, aby naprawiać to, co zepsute, aby wyzwolić świat od skażenia. Ukazany jest jako ten, który ma moc, jako ten, który ma miłość ku temu. I tutaj w 5 rozdziale, od wersetów 1 do 20, będziemy czytać dzisiaj ten fragment, mamy drugi z serii 4 cudów, które w tym fragmencie ukazuje Marek. To jest taka sekcja Ewangelii Marka, gdzie Marek kumuluje 4 manifestacje mesjaństwa, mocy Chrystusa. Po raz kolejny skupia się na Jego władzy, na Jego kompetencjach, na tym, że On jest władny, On jest mocny, by odwracać przekleństwo, jakie spadło na ten świat, dotykające każdej dziedziny tego świata. Nie ma takich miejsc, w które Jego władza, Jego moc, Jego miłość i troska nie sięgałyby. I na tym skupia się Marek. Mamy opis 4 manifestacji, 4 cudów. Pierwszym z nich było to, na co spojrzeliśmy ostatnim razem. To było uciszenie burzy. To jest to, co jest opisane w 4 rozdziale, wersety 35 do 41. Władza Jezusa nad siłami natury. Władza Jezusa, by odwracać wrogość stworzenia wobec człowieka odwracać na coś, co znowu jest błogosławieństwem dla człowieka. On jest władny nad siłami natury. Potem mamy drugi cud, to jest to, na czym skupimy się dzisiaj, 5 rozdział, wersety od 1 do 20, władza Jezusa nad demonami. Potem mamy trzeci cud, to jest wersety 25 do 34, 5 rozdziału. Widzimy władzę Jezusa nad przewlekłą chorobą i tam też w 5 rozdziale, wersety 21 do 24, widzimy wstęp, ale potem widzimy rozwinięcie, wersety 35 do 43, władza Jezusa nad śmiercią. I to są te cztery elementy, które tutaj kumuluje dla nas Marek. Jezus władny nad siłami natury, Jezus władny nad demonami, Jezus władny nad chorobą i Jezus władny nad śmiercią. Każdy z tych cudów pokazuje nam, że Jezus ma moc naprawiać zepsuty świat. Marka 1 do 20, 5 rozdział. I przybyli na drugi brzeg morza, do krainy Gerazyńczyków. A gdy wychodził z łodzi, oto wybiegł z grobów naprzeciw niego, opętany przez ducha nieczystego człowiek. Człowiek, który mieszkał w grobowcach i nikt nie mógł go nawet łańcuchami związać, gdyż często związany pętami i łańcuchami zrywał łańcuchy i kruszył pęta i nikt nie mógł go poskromić i całymi dniami i nocami przebywał w grobowcach i na górach krzyczał i tłukł się kamieniami. I ujrzawszy Jezusa z daleka przybiegł i złożył mu pokłon i wołając wielkim głosem rzekł: co ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, żebyś mnie nie dręczył. Albowiem powiedział mu: wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka. I zapytał go: jak Ci na imię? Odpowiedział mu: na imię mi Legion, gdyż jest nas wielu. I prosił go usilnie, aby nie wyganiał ich z tej kraniny. A pasło się tam u podnóża góry duże stado świń. I prosiły go duchy, mówiąc: poślij nas w te świnie, abyśmy w nie wejść mogli. I pozwolił im. Wtedy wyszły duchy nieczyste i weszły w świnie. I rzuciło się to stado ze stromego zbocza do morza, a było ich około 2000 i utonęło w morzu. A ci, którzy je paśli, uciekli i rozgłosili to w mieście i po wioskach i zeszli się, aby zobaczyć, co się stało. I przyszli do Jezusa i ujrzeli, że ten, który był opętany, siedział odziany i przy zdrowych zmysłach, ten, w którym był legion demonów, i zlękli się. A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym i także o świniach. I poczęli go prosić, żeby usunął się z ich granic. A gdy wstępował do łodzi, prosił go ten, który był opętany, aby mógł pozostać przy nim. Lecz on nie zezwolił mu, ale mu rzekł: idź do domu swego, do swoich i oznajmij im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił i jak się nad tobą zmiłował. Odszedł więc i począł opowiadać w dziesięciogrodziu, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus, a wszyscy się zdumiewali. Akcja rozgrywa się po wschodnio-południowej części Jeziora Galilejskiego. Jak pamiętamy, Jezus nauczał tłumy po zachodniej stronie w okolicach Kafarnaum. Tam nauczał tłumy, wsiadł do łodzi, żeby przepłynąć na drugi brzeg i tam też właśnie na morzu spotkała ich ta burza, którą Jezus uciszył. Teraz już są po drugiej stronie, są w południowo-wschodniej części Jeziora Galilejskiego, w okolicach obecnego Jordanu, kraju Jordanu, Jordanii. Tam się znajdujemy, jest to nazwane regionem Gerazyńczyków w przekładzie warszawskim. Uważny czytelnik Biblii, ktoś, kto ma przed sobą na przykład współcześnioną Biblię Gdańską, to szybko zobaczy, że tam jest napisane, że to się wydarzyło w regionie Gadareńczyków. Skąd ta rozbieżność? No, mamy tutaj kilka wariantów w manuskryptach. Kiedy dokopujemy się do starożytnych manuskryptów Pisma Świętego, tych napisanych dla nas w języku oryginalnym, w języku greckim, znajdujemy kilka wariantów tutaj tego, w jakim regionie to wszystko się wydarzyło. Jeden odnosi się do Gerazy, jeden wariant, że to się wydarzyło w regionie Gerazeńczyków, w regionie Gerazy. Geraza to jest jedno z największych miast tego regionu. To jest to miasto, które możemy powiedzieć, że definiowało najszerszy region jako główny ośrodek miejski tego tej części dziesięciogrodzia, tego Dekapolis, w jakim Jezus wylądował, kiedy dopłynął na drugą stronę brzegu. Geraza znajdowała się około 50 kilometrów od wybrzeża, więc ona nie znajdowała się nad samym brzegiem morza, ale około 50 kilometrów od wybrzeża. Drugi wariant odnosi się do Gadary i stąd uspółcześniona Biblia Gdańska mówi o regionie Gadareńczyków. Gadara to jest inne miasto, które znajdowało się 7 kilometrów od wybrzeża. Wciąż w tym samym regionie, miasto Gadara. A jeszcze inny wariant odnosi się do Gergazy, Gergasa. Gergasa to znowu najmniej znaczące miejsce, znajdujące się bezpośrednio na wybrzeżu. Wciąż w tym samym regionie, miejsce najmniej znaczące, ale najbardziej odpowiadające tym wydarzeniom, które mają tu miejsce, ponieważ to się dzieje na wybrzeżu, na skałach, na zboczu, na klifie, który prowadzi prosto do morza, do którego spadają potem te świnie. I Gergasa jest właśnie takim miejscem, które znajdowało się przy samym nabrzeżu. I to właśnie Orygenes na przykład, który żył w III wieku naszej ery, jeden z wczesnych ojców Kościoła, Orygenes wiązał wydarzenia tutaj opisane właśnie z Gergasą. Rozstrzygnięcie tej sprawy tak naprawdę nie ma dla nas większego znaczenia, nie ma większego znaczenia dla przesłania tej historii. Czasami niektórzy krytycy Biblii mówią, o tutaj są jakieś błędy, Biblii nie można ufać. Otóż tutaj nie ma żadnego błędu, tu nie ma żadnej rozbieżności. Nawet bez względu na to, który wariant byśmy nie przyjęli, to wciąż jesteśmy w tym samym regionie. Znajdujemy się w tym samym regionie, znajdujemy się w regionie dziesięciogrodzia, którego głównym ośrodkiem miejskim jest Geraza, mniejszym ośrodkiem miejskim jest Gergasa, a możliwe, że konkretnym miejscem, w którym się to wydarzyło, jest, już nawet sam zapomniałem, Gergasa. Gadara, Geraza, Gadara i Gergasa. Widzimy podobieństwa tych miast, że skrybowie, którzy przypisywali, mogli chcieć wyklarować pewne rzeczy, gdzieś tam mogło im się pióro prześliznąć, jednej litery zabrakło i stąd te rozbieżności. Natomiast nie mamy wątpliwości, w jakim regionie się znajdujemy. To nawet nie jest istotne, żeby rozstrzygnąć dokładnie tę sprawę, bo my wiemy, że znajdujemy się w regionie Gerazejczyków. Gdyby ewangelista napisał, że my znajdujemy się bezpośrednio w mieście, na przykład Geraza, które jest 50 kilometrów od wybrzeża i świnie spadają do morza, no to mamy problem. My jednak znajdujemy się w otoczeniu tego miasta. Tak jak ja czasami ludziom, szczególnie przyjaciołom moim, którzy mieszkają za granicą, którzy mają małą świadomość Polski i Mazowsza i w ogóle czegokolwiek w Polsce, mają niską świadomość, to ja im zazwyczaj mówię, że mieszkamy w Warszawie. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale albo mówię, że mieszkamy w mieście, na którego przedmieściach leży Warszawa. Ale jest to naturalne, żeby mówić o większym ośrodku miejskim jako czymś, co definiuje szerszy region. Jest to region, który jest zamieszkały głównie przez pogan, stąd też tam się znajduje duże stado świń, 2000 świń. Ten region był znany z hodowli świń, jest to region zdominowany przez pogan. Hodowla świń, czyli zwierząt, które według prawa mojżeszowego uznawane przez Żydów były za nieczyste. Za uczniami właśnie jest budząca grozę straszna noc w łodzi ze śmiertelnym sztormem i budząca jeszcze większą grozę w sercach uczniów demonstracja mocy Jezusa, który pośród tej ciemności i tego sztormu wstaje, przemawia do wiatru i do fal i burza ucisza się. Właśnie zobaczyliśmy odsłonę Jego mesjańskiej tożsamości jako tego, który ma moc odtworzyć świat tak, by ten nie był wrogi człowiekowi. Zobaczyliśmy też, że kiedy jesteś z Jezusem, kiedy Boży ludzie są z Jezusem, sztorm nie jest problemem. Sztorm jest okazją. Jakikolwiek sztorm, czy to sztorm naturalny, czy sztorm różnych okoliczności życiowych, nie jest problemem, jest okazją. Jest okazją do doświadczenia, do poznania Boga w sposób, jaki Go do tej pory nie znałeś. Jest okazją, możliwością do tego, żeby Bóg zamanifestował siebie w sposób, w jaki do tej pory tego nie widziałeś. Musimy pamiętać, że Bóg nigdy nie jest ukazany w Piśmie jako ten, który nie dopuszcza do sztormów w życiu swoich ludzi. Nigdy Pismo nie ukazuje Go jako takiego, ale zawsze ukazuje Go jako tego, który po pierwsze jest ze swoim ludem pośród sztormów, przez które przychodzą, jest zawsze ukazany jako ten, który działa w życiu swojego ludu pośród sztormów, w jakich się znajdują. I jest zawsze ukazany jako ten, który ostatecznie wyciąga z tych sztormów. Zawsze w którymś momencie usuwa ten sztorm. Czy to będzie usunięcie go w doczesnym naszym życiu, czy to będzie usunięcie wszelkich sztormów wieczności, kiedy wprowadzi nas do tego opisu, który czytaliśmy w Księdze Objawienia. Nie ma to znaczenia, ukazany jest jako ten, który ostatecznie usunie wszelką łzę i wszelki sztorm z życia swojego ludu. To jest to, jak ukazany jest nasz Pan. Jak zresztą w Psalmie 23 czytamy, że On jest dobrym pasterzem, i z tego powodu nic mi nie braknie, bo On prowadzi mnie nad zielone niwy, On prowadzi mnie nad spokojne wody, On prowadzi mnie właściwymi ścieżkami i od razu następnym tchnieniem mówi psalmista, że jedną z właściwych ścieżek jest ciemna dolina śmierci. Że czasami w Bożej ekonomii właściwą ścieżką jest przeprowadzenie nas przez ciemne doliny śmierci, ale nawet tam zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Co ciekawe, pierwsze dwa z tych czterech cudów tutaj skumulowanych przez Marka, one dotyczą morza w pewnym sensie. W pierwszym cudzie uczniowie są ocaleni od morza, od wzburzonego morza. W drugim cudzie demony są stracone w morzu. W pierwszym cudzie możemy zobaczyć, jak Jezus ucisza w pewnym sensie sztorm zewnętrzny, sztorm będący na zewnątrz życia uczniów, ucisza sztorm na morzu i zamienia go w pokój. A w drugim cudzie, który dzisiaj będziemy rozważać, ucisza sztorm wewnętrzny, ucisza sztorm w życiu opętanego człowieka i zamienia to wzburzone życie spowodowane opętaniem na życie uspokojone, życie pokoju. Cała sytuacja ma miejsce na wybrzeżu, przy grobowcach, gdzie poznajemy mężczyznę opętanego przez demony i widzimy jego opis od 2 do 5 wersetu. Gdy wychodził z łodzi, oto wybiegł z grobowców naprzeciw niego opętany przez ducha nieczystego człowiek, który mieszkał w grobowcach i nikt nie mógł go nawet łańcuchami związać, gdyż często związany pętami i łańcuchami zrywał łańcuchy i kruszył pęta i nikt nie mógł go poskromić. I całymi dniami i nocami przebywał w grobowcach i na górach, krzyczał i tłukł się kamieniami. To musiał być istny horror. Móc być świadkami życia tego człowieka, ciężko jest to sobie wyobrazić. Z tym, że to nie jest żaden film, to nie jest żadna kreacja Hollywoodu. To jest życie rzeczywistego człowieka. To, jak ono jest tutaj opisane, to był horror. I zauważmy dwie rzeczy. Tutaj, kiedy czytamy ten opis tego człowieka, którego oni nie byli w stanie poskromić, nie byli w stanie go zahamować, nie byli w stanie go w jakikolwiek sposób związać, bo on zrywał te łańcuchy, on tłukł sam siebie, mieszkał w grobowcach. Tragiczny stan tego człowieka. To zło, które było w życiu tego człowieka, spowodowało tragiczny stan jego życia. I chciałem, żebyśmy spojrzeli na dwie rzeczy. Pierwsza z nich. Tego człowieka czytamy, że dosłownie nie dało się powstrzymać. W tamtych czasach łańcuchy służyły za szpital psychiatryczny. Kiedy ktoś oszalał i wymykał się spod kontroli, wypędzano go za miasto i skuwano łańcuchami, żeby nie robił ani krzywdy innym, ani sobie samemu. To był taki sposób postępowania z oszalałymi ludźmi wtedy. A jednak czytamy, że ten człowiek miał tak nadprzyrodzoną moc, że zrywał wszystkie łańcuchy, którymi próbowano go wiązać. Że zło obecne w życiu tego człowieka pod postacią, w jego przypadku konkretnie pod postacią demonów, było ponad tymi sposobami, które oni byli w stanie wymyśleć na poskromienie go, na powstrzymanie go. I wydaje mi się, że jest tu pewna duchowa prawda dla nas. Jakby poza tym, kiedy zrozumiemy, że mamy do czynienia tutaj z dosłownymi demonami, z dosłownym opętaniem i z dosłowną niemożnością powstrzymania tej szkody, którą ten człowiek mógł wyrządzać innym i samemu sobie, widzimy też pewną duchową prawdę. W tej niezdolności, by zapanować nad tym człowiekiem, jest dla nas lekcja o tym, jak złe jest zło. Jest dla nas lekcja o złu zła. Czy zdajemy sobie sprawę, jak złe jest zło? Czy jesteśmy wrażliwi na zło zła? Zobaczmy, że absolutnie niemożliwe jest zło do powstrzymania, kiedy zło dochodzi do jakiegoś punktu kulminacyjnego. W życiu tego człowieka pod postacią demonów opętujących jego życie jest ono niemożliwe do powstrzymania, jest niemożliwe do ujarzmienia, jest niemożliwe do pokonania środkami zewnętrznymi. Nie da się zła pokonać w ten sposób. Nie da się zła pokonać niczym, co jest zewnętrzne. Nie rozwiąże się problemu zła jakimś zewnętrznym ograniczeniem. Jak ktoś powiedział słusznie, nie możesz żądać czy też oczekiwać od prawa, od zakonu, od nakazów i zakazów tego, czego dokonać jedynie może łaska i interwencja Boża. Nie możesz oczekiwać od prawa, od zakonu, od nakazów i zakazów tego, czego jedynie może dokonać interwencja łaski Bożej. I widzimy to w tej historii, zainterweniuje ktoś z zewnątrz, zainterweniuje Chrystus swoją łaską, swoją troską i swoją mocą. I mówię dlatego o tym, że wydaje mi się, że istnieje tendencja do myślenia, że w jakiś sposób możemy powstrzymać zło, że możemy skuć zło w łańcuchy, że możemy je zwyciężyć bez interwencji Boga, bez bycia na kolanach, bez bycia w modlitwie, bez walki w modlitwie, chociażby o życie naszych dzieci, o ich serca, czy nawet o nasz kraj, to co obserwujemy, napięcia, które obserwujemy na scenie politycznej, na scenie narodowej, czy nawet na scenie geopolitycznej, światowej, niekoniecznie naszego narodu, ale wszędzie. Wydaje mi się, że istnieje tendencja zapominania, że kluczem do poskromienia zła nie są zewnętrzne wpływy, nie jest zmiana konstytucji, nie jest zmiana zewnętrznych praw. Oczywiście te rzeczy są ustanowionym przez Boga środkiem do pewnego hamowania zła, do pewnego stopnia. Uczy nas tego list Pawła do Rzymian, że władza otrzymała miecz od Boga, między innymi po to, żeby karać nieprawość ludzi, tak żeby ludzie w obliczu tego, że istnieje władza, która ma miecz, byli przynajmniej trochę bardziej pohamowani w czynieniu zła. Więc oczywiście prawo ma moc hamować zewnętrzne przejawy zła, natomiast nic, co jest zewnętrzne, nie ma mocy zmieniać wewnętrznego zła, które siedzi w człowieku. To z serca człowieka pochodzi wszystko, co złe. Nie z braku prawa, nie ze złego prawa, ale z serca człowieka, które jest ustawicznie złe i którego myśli i zamiary są złe. Tam jest problem. O tym mówił Jezus, że nie to, co wchodzi człowieka, kala go, czyni go nieczystym, ale to, co z niego wychodzi. Złe myśli, knowania, złość, kradzieże, morderstwa. To wszystko wychodzi z serca człowieka i kala człowieka. I jedyny sposób na pokonanie tego, co jest fundamentalnie, co stanowi fundamentalnie o problemie człowieka, nie jest nic zewnętrznego. Nie są nakazy, nie jest próba kontroli kogokolwiek nakazami, zakazami, ale jest interwencja Bożej łaski. To jest to, co przede wszystkim ma moc zmieniać, co ma moc uwalniać od grzechu na poziomie fundamentalnym, na poziomie kluczowym, tym centralnym. Problemem nigdy nie jest samo zachowanie, problemem jest serce. Jeżeli Bóg nie zatroszczy się o serce, zachowanie człowieka nigdy nie dozna znaczącej, głębokiej zmiany. Zwyciężanie zła zaczyna się od rozpoznawania swojej i innych kompletnej niezdolności, niemożności, aby być naprawionym ludzkimi środkami. To zaczyna się zmiana życia naszych dzieci. Zaczyna się od rozpoznania naszej niemożności i ich niemożności do bycia zmienionymi i rozpoznawania, że to musi być interwencja Bożej łaski. To zaczyna się i kończy się na tym, jak my bardzo szukamy Bożej łaski, jak bardzo my uczymy się kierować uwagę naszych dzieci, nawet kiedy uczymy ich prawa, w tym kierowaniu ich do prawa, kierować ich do łaski Chrystusowej, dobra i piękna Ewangelii. To jest o wiele trudniejsze dla mnie jako dla rodzica. O wiele trudniejsze jest znaleźć sposoby na to, jak nauczyć mojego syna łaski, piękna Bożej łaski znajdującej się w Ewangelii, niż nauczyć go zakazów i nakazów. A zakazy i nakazy nie zmieniają serca człowieka. Interwencja Bożej łaski to czyni. Druga rzecz, Czytamy, że zawsze we dnie i w nocy przebywał w górach i grobowcach, krzycząc i tłukąc siebie kamieniami. Jeszcze a propos tego, że nie można powstrzymać, zwróćcie uwagę na to, jak autor wydaje się to podkreślać. Mamy werset trzeci. I nikt nie mógł go nawet łańcuchami związać. I znowu mamy werset czwarty. I nikt nie mógł go poskromić. I mamy werset piąty, że nawet w stosunku do samego siebie, że sami ludzie mówią, a tylko ty masz moc nad swoim życiem, tylko ty możesz zmienić swoje życie. Tu widzimy tego człowieka, że on nawet sam w stosunku do siebie nie był w stanie zahamować tego, co zła, którego ogarnęło w tym momencie pod postacią opętania demonami. Krzyczał i tłukł się kamieniami. I tutaj w tym ostatnim przykładzie widzimy też lekcję o tym, co czyni zło. Zło w swej naturze jest destrukcyjne, jest wyniszczające. Grzech prowadzi do autodestrukcji. Grzech jest zawsze destrukcyjny. Zło jest zawsze wyniszczające. Nie ma czegoś takiego jak zło konstruktywne. Nie ma czegoś takiego jak zło niewinne. Nie ma czegoś takiego jak zło, które zmierza we właściwym kierunku. Nie ma czegoś takiego jak zło, które posiada w sobie jakąkolwiek mądrość. Nie ma czegoś takiego jak zło, które coś buduje, na co później możesz spojrzeć wstecz i powiedzieć, wow, to była dobra rzecz. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli zło pojawia się w twoim życiu, jeżeli ty oddajesz się złu, niezależnie od tego, czy zdajesz sobie z tego sprawę na dany moment, na daną chwilę, czy też nie, jesteś na drodze do samozagłady, jesteś na drodze do samodestrukcji. Zło będzie wyniszczać twoje życie. Złodziej przychodzi po to, żeby kraść i zabijać. I taki jest zamiar szatana, i taki jest zamysł grzechu, żeby niszczyć, by okradać i by mordować, by doprowadzić do destrukcji. Grzech zawsze jest formą tłuczenia samego siebie, obijania samego siebie kamieniami. Zło zawsze prowadzi do destrukcji. Czytałem o tym, że ponoć Eskimosi mają sposób, które stosują na polowanie na wilki. Ponoć biorą noże, zamaczają je w krwi innego zwierzęcia i zamrażają ostrza tych noży. Następnie w lesie wbijają te noże trzonkiem do ziemi, ostrzem do góry. Wilki, będąc w stanie wyczuć krew znajdującą się na ostrzach tych noży, zaczynają lizać tę zamrożoną krew z tych ostrzy. Podczas kiedy liżą pod wpływem temperatury, ta zamrożona krew roztapia się, wilki pochłonięte żądzą spożywania tej krwi, nie są świadome momentu, w którym zaczynają spożywać własną krew, rozciętych języków, rozciętych warg spowodowanych tym, że już w którymś momencie po prostu liżą odsłonięte ostrze. I w ten sposób osłabiony wilk jest łatwą ofiarą dla Eskimosa, który gdzieś tam wychodzi z ukrytego miejsca i zabija takiego wilka. Jest to doskonały obraz tego, co grzech uczyni z twoim życiem. Za każdym razem, kiedy oddajesz się grzechowi, kiedy oddajesz się złu, to liżesz takie ostrze, w którym nawet nie obejrzysz się, a okaże się, że spożywasz własną krew. Spożywasz własną destrukcję, własne zniszczenie. Grzech zawsze będzie prowadził do zniszczenia. Problem w tym, że nie zawsze jest to dla nas tak oczywiste. Grzech nie byłby problemem, gdyby nie był przyjemny. On sprawia przyjemność i oślepia nasze oczy. Dlatego otrzymujemy tak wymowny obraz tego człowieka tutaj, w którego życiu zło tak mocno się skulminowało na legion demonów, abyśmy mogli zobaczyć, co tak naprawdę powoduje zło, kiedy ono przejmuje kontrolę nad życiem człowieka. Co powoduje zło, kiedy przejmuje kontrolę nad twoim życiem? Kiedy oglądasz telewizję, może próbując ogłuszyć swoje emocje, dać upust presjom życia w bawuchwalczy sposób, czyniąc z telewizji swojego Mesjasza, godzinami oglądając kolejne sezony serialów w niepohamowany sposób i nie wydaje się to dla ciebie złe, bo sprawia, że czujesz ulgę. od presji, których doświadczasz. Kiedy oglądasz pornografię albo myślisz o innej kobiecie w sposób niemoralny i wchłaniając to, co wygląda w twoich oczach na piękne, czujesz dreszczyk i na ten moment nie wydaje się tobie to takie złe, bo przecież sprawia, że czujesz przyjemność. Kiedy oszukujesz w podatkach, zachowując trochę więcej dla siebie, niż pozwala na to prawo, to ten zysk nie wydaje się na ten moment taki brudny. Zwłaszcza, gdy zaczynasz pożytkować ten zysk na tak wiele dobrych i przyjemnych rzeczy. Albo kiedy o kimś plotkujesz, oczerniając daną osobę, dyskredytując ją w oczach innych. Nie wydaje się to takie złe, gdy tej osoby nie ma przy tobie. Kiedy opowiadasz po prostu o niej, a ty dodatkowo czujesz dreszczyk związany z przekazywaniem ważnych informacji innym, aby jeszcze na dodatek mogli się modlić o tę osobę. Powinna nas przerażać ta skrywająca się w nas skłonność do patrzenia na zło i niedostrzegania zła, jakie jest w złu. Czasami potrzeba nam wyraźnego obrazu tego, co zło czyni, jakie ono jest w swej naturze, jak obrzydliwe, jak wyniszczające ono jest. I oto przed nami tutaj obraz takiego człowieka. W tej historii widzimy, jak zło okrada człowieka z jego człowieczeństwa. Jak zło ma na celu jak największe wypaczenie obrazu Bożego w człowieku. Zło wyniszczy w nas, wyniszczy w tobie wszelkie mechanizmy, luzuje w tobie wszelkie hamulce człowieczeństwa. Biblia mówi o ludziach nieczułych, bezlitosnych, którzy nie tylko czynią zło, ale pochwalają tych, którzy czynią zło. I to jest to, co zło uczyni w twoim życiu. Jeżeli będziesz bawił się złem, zło jest zawsze destrukcyjne, zawsze wyniszczające. Werset 6. Ujrzawszy Jezusa z daleka, przybiegł i złożył mu pokłon. Czytamy tutaj, że mężczyzna opętany demonami przybiega do Jezusa, jak zwykł to robić z innymi zapewne, przybiegał do innych, był agresywny, budził u ludzi strach, wszyscy się go bali i nikt nie mógł go poskromić. Tutaj jednak sytuacja jest inna. Tutaj on widzi jakąś postać, biegnie w jej stronę. Możemy się domyślać, że pierwszą intencją jest atak. Dobiegając jednak pada. Pada przed Jezusem, oddaje mu pokłon. Niekoniecznie w akcie uwielbienia, też musimy zrozumieć, że kiedy pada i oddaje mu pokłon, niekoniecznie to musi być akt uwielbienia, ale raczej akt podporządkowania się. Akt strachu. Widzimy od razu, że to starcie tych, chciałoby się powiedzieć, dwóch postaci, ale tam nie mamy dwóch, tam mamy do czynienia z legionem demonów. Z tymi dwoma stronami, to starcie z tymi dwoma stronami, widzimy od początku, że ono będzie przesądzone. Że jest jedna strona, która ma moc nad demonami. I oczywiście to jest Jezus. 7 werset i wołając wielkim głosem, rzekł: co ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego, zaklinam Cię na Boga, żebyś mnie nie dręczył. Tutaj demon wydaje się, że podejmuje próbę zaklinania Jezusa. Tak jakby demon, używając tego języka, którego tutaj używa, mówią bibliści, że próbuje tak jakby podjąć próbę egzorcyzmu w stosunku Jezusa. Tak jakby demon próbuje egzorcyzm przeprowadzić na Jezusie. On próbuje zaklinać Jezusa, próbując pozbyć się go z tego regionu. To jest nasz region. Czego ty od nas chcesz? Czemu ty się wtrącasz w nasze sprawy? Trzymaj się z dala od naszych spraw. Cóż my się mamy z tobą? Jak poprzednio, demony rozpoznają tożsamość Jezusa. Za każdym razem, kiedy Marek wspomina o interakcji Jezusa z demonami, one wiedzą, kim on jest. Pierwszy rozdział, 24 werset. Cóż mamy z tobą, Jezusie Nazareński? Wiem, kim jesteś. Święty Boży. W 34 wersecie pierwszego rozdziału czytamy: uzdrowił wielu, których trapiły choroby, wypędził wiele demonów, ale nie pozwolił demonom mówić, bo go znali. 3 rozdział, 11 werset. A duchy nieczyste, gdy go ujrzały, padały mu do nóg i wołały: Tyś jest Syn Boży. I 12 werset, a on przykazał im surowo, aby go nie ujawniały, bo oczywiście wiedziały, kim on jest. Tutaj czytamy wyznanie: Tyś jest Syn Boga Najwyższego. Zaklinam Cię na Boga. Tu w ogóle mamy ironię, ponieważ ten egzorcyzm, który demony, legion demonów próbuje przeprowadzić na Jezusie, ironią jest to, że powołuje się na Boga, a oto przed Nim stoi nikt inny jak Bóg. Jezusie, Synu Boga Najwyższego. Oto Jezus, Syn Boga. Ten, który przyszedł zainaugurować Królestwo Boże. Oto On stoi tutaj. Znalazł się w tym miejscu. I demony to rozpoznają. Pytanie, czy ty rozpoznajesz, kim jest Jezus? Czy rozpoznajesz, że Jezus jest Synem Boga Najwyższego, jest Panem i Mesjaszem? Że jest samym Bogiem. A widzimy, że w tym starciu jedyne, co pozostaje temu legionowi demonów, to jest prosić Jezusa o zmiłowanie. Mamy 8 werset. Wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka. I prosił go usilnie w 10 wersecie, aby ich nie wyganiał z tej krainy. I werset 12. I znowu prosiły go duchy, mówiąc: poślij nas w te świnie, abyśmy w nie wejść mogli. Jedyne, co w tym starciu pozostaje legionowi demonów, to jest błagać Jezusa o zmiłowanie. I tak oto tutaj mamy do czynienia z jednym z najbardziej spektakularnych przejawów pozycji i mocy Jezusa. Starcie z legionem demonów. Już nie z pojedynczym demonem, ale z legionem. Jest to druga konfrontacja Jezusa, którą Marek opisuje dla nas, konfrontacja z demonami. Opisuje w skrócie, że wielu opętanych uzdrowił, ale jako opis konfrontacji są tylko dwie do tego miejsca. To jest pierwszy rozdział 23-27. Tam mamy mężczyznę, którego Jezus spotkał w synagodze, który był opętany i wypędził z niego demona. Tutaj mamy mężczyznę opętanego legionem demonów. Jezus zapytał go: jak ci na imię? Werset 9 odpowiedział mu: na imię mi legion, gdyż jest nas wielu. Legion odnosił się do największej grupy żołnierzy w armii rzymskiej. W legionie rzymskim potrafiło się znajdować od 3 do 6 tysięcy mężczyzn. To niekoniecznie znaczy, że tyle demonów znajdowało się w życiu tego człowieka, że tyle demonów go opętało, ale raczej, że to była duża liczba demonów, która przejęła kontrolę nad życiem tego człowieka. I tak jak moglibyśmy powiedzieć, że w rozdziale pierwszym i drugim, kiedy Marek opisuje dla nas różne przejawy władzy Jezusa, to tam pokazuje nam demonstrację właśnie niczego innego, jak jego władzy. Z greckiego słowo exousia, exousia, władza. Tutaj natomiast wydaje się, że w tej kumulacji cudów mamy do czynienia z czymś, co w języku greckim jest słowem, które brzmi jak dunamis, moc. Exousia, władza, dunamis, moc. Zobaczymy, że kiedy Jezus dokona uzdrowienia tej schorowanej kobiety, dalej w 5 rozdziale, która dotknie się jego szaty, tam będzie napisane, że on poczuł, że moc z niego uszła, dunamis, wyszła z niego moc. I wydaje się, że tak jak wcześniej mieliśmy do czynienia z opisem autorytetu czy władzy Jezusa, tutaj mamy z opisem jego mocy, jego siły. Exousia to jest autorytet. Dobrym rozróżnieniem, wydaje mi się, tych dwóch pojęć, przepraszam, jest patrzenie na słowo exousia jako na autorytet, który ma sędzia na ringu bokserskim. On ma gwizdek, on ma władzę. Mimo że jest może słabszy, niższy, stoi pomiędzy dwoma bykami, którzy się tam biją mocno, to on w pewnym sensie sprawuje kontrolę nad tym, co się dzieje na ringu. On ma exousia, on ma władzę, on ma gwizdek. To jest ten gwizdek, to jest jego władza, to jest exousia. Dunamis to jest siła, to jest moc, wskazująca bardziej na tych, którzy na ringu się biją. Oni mają dunamis. Sędzia ma exousia, oni mają dunamis w swoich pięściach, oni mają dunamis w swoich bicepsach. I to oni mają właśnie siłę. I po pierwszym i drugim rozdziale nie ma wątpliwości, Marek nie zostawia nam wątpliwości, że Jezus ma gwizdek, że Jezus ma władzę, że Jezus ma autorytet. Jednak rodzi się pytanie, ale czy ma moc? Czy ma siłę? No bo co jeżeli bokserzy by się zbuntowali przeciwko temu, który ma gwizdek na ringu i by zaatakowali go w buncie? Gdyby 22 piłkarzy na boisku zbuntowało się przeciwko sędziemu i zaatakowało go, gwizdek by na niewiele się zdał, na niewiele by mu pomógł. Więc pytanie, czy Jezus oprócz gwizdka ma też siłę? Czy oprócz władzy ma moc? Bo co jeżeli, skonfrontowany z jednym demonem w synagodze poszło łatwo? Co jeżeli legion stanie naprzeciwko niemu? Co jeżeli legion demonów zbuntowany przeciwstawi się mu? Co wtedy? Gwizdek na niewiele się zda. I tutaj wydaje się, że Marek pokazuje, że Chrystus jest tym, który w pełni ma gwizdek i tym, który w pełni ma moc i siłę. On jest tym, który ma eksusja i jest tym, który posiada w pełni dunamis. I nawet legion demonów jest tym, który jedyne, co może uczynić, to paść w pokłonie przed nim i w strachu prosić go o zlitowanie. Pytanie, które pada na koniec poprzedniej historii na morzu, kim on jest w ostatnim wersecie, to jest to pytanie, z którym zostaliśmy zostawieni. Tutaj jest odpowiedziane dla nas, ironicznie przez legion demonów, Jezus, Syn Boga Najwyższego, ten, do którego należy wszelka władza i moc i majestat i przed którym nie ma niczego i nikogo, co mogłoby się ostać przed Jego sądem. I nie ma nikogo, kto mógłby się oprzeć Jego ratunkowi i Jego zbawieniu. 11 i 10 werset. 10-11. I prosił go usilnie, aby ich nie wyganiał z tej krainy, a pasło się tam u podnóża góry duże stado świń. To jest ten fragment, który zazwyczaj rodzi najwięcej pytań w tej historii. Dlaczego Jezus posłał demony w stado świń, a nie po prostu je przegonił? Dlaczego nie zważał na sytuację ekonomiczną ludzi, pozbawiając ich majątku, dużego majątku, 2000 świń, znacząca hodowla? Oczywiście tekst nie podaje nam bezpośredniej odpowiedzi, ale mając na uwadze kontekst bliższy i dalszy całej Biblii, możemy się domyślać, że zrobił to z kilku możliwych powodów. Po pierwsze, możliwe, że Jezus chciał wskazać na efektywność swojej mocy i władzy, na rzeczywistość opętania, jakie miało miejsce i swojej mocy nad tymi demonami. I świnie w tym momencie posłużyły jako wizualny dowód, jako wizualny przejaw tego, z czym mierzył się tutaj Jezus. Że Jezus mierzył się z czymś na ogromną skalę. Na skalę, która była w stanie doprowadzić do stracenia ogromnego stada 2000 świń, aby pokazać w kontraście moc, z jaką tutaj do czynienia miał Jezus w tej konfrontacji. Aby świadkowie tego wydarzenia mogli tym wyraźniej zrozumieć, z kim mają do czynienia pod postacią Jezusa z Nazaretu. Aby nikt nie miał wątpliwości co do realności i wymiaru uwolnienia, którego dokonał Jezus. Zwłaszcza, że ówcześnie ludzie byli przekonani o tym, że obecność demonów musi się objawiać w fizyczny sposób. Po drugie, miejmy na uwadze, że to nie Jezus wpędza świnie do morza, czynią to demony. Jest to kolejna manifestacja destruktywności zła nad Bożym stworzeniem. Boże stworzenie ma na celu zniszczyć, siły zła mają na celu zniszczyć wszystko, co Boże. Po trzecie, współczesnych czytelników często niepokoi tutaj ten brak wrażliwości ekonomicznej, lekceważenie przez Jezusa dobra świń lub strat finansowych poniesionych przez pasterzy. Co ciekawe, Marek nie porusza takich kwestii etycznych, w ogóle się nimi nie zajmuje. Straty, wydaje mi się, należy postrzegać jako z jednej strony ofiary wojny toczącej się między Królestwem Bożym a Królestwem Szatana, podczas gdy Bóg pragnie zbawić, ratować, szatan dąży do zniszczenia. W tej scenie bitwy Jezus wyzwala człowieka z ucisku, podczas gdy demony niszczą świnie. Należy też wziąć pod uwagę względną wartość życia ludzi i zwierząt. Jezus w innym fragmencie mówi w Mateusza 12:12, czyż ludzie nie są cenniejsi niż owce? ostateczna strata finansowa również nie ma większego znaczenia, a przynajmniej dla Marka nie ma znaczenia, tym, który opisuje te zdarzenia. To znaczy, że uczniowie Jezusa muszą być gotowi oddać wszystko dla Królestwa. Będzie Jezus uczył ich o tym, łącznie z domami, ziemią, rodziną, jeżeli to będzie konieczne, muszą być gotowi na to. Więc widzimy, że zarówno Jezus, jak i Marek pomijają bez komentarza sytuację pasterzy świń. Żadnego komentarza nie czynią do tej sytuacji ekonomicznej. W tej obecnej sytuacji opowieść kieruje niepodzielną uwagę na uratowanie jednego człowieka przed tragicznym i pełnym tortur losem. I być może w tym tkwi zasadniczo morał tej historii, tego cudu, że w oczach Jezusa uratowanie i przywrócenie do zdrowia jednej osoby jest ważniejsze niż ogromne aktywa kapitałowe pod postacią hodowli 2000 świń. W porównaniu z odkupieniem istoty ludzkiej, strata świń, choć znaczna, zarówno w ustach Jezusa, jak i w piórze Marka, nie zasługuje na większą uwagę. I zobaczcie, że na koniec tej historii lud z okolicy schodzi się, aby wypędzić Jezusa. Jezusa, który wypędził demona, teraz lud wypędza Jego z regionu. Wersety 14-17. Ci, którzy je paśli i uciekli, rozgłosili to w mieście, po wioskach, zeszli się, aby zobaczyć, co się stało, i przyszli do Jezusa i ujrzeli, że ten, który był opętany, siedział odziany i przy zdrowych zmysłach. Ten, w którym był legion demonów. I tu chciałoby się powiedzieć, że lud będzie podekscytowany, będzie wdzięczny, będzie wielbił Boga. Ale czytamy: i zlękli się. Reakcja podobna jak reakcja uczniów na morzu. A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, i także o świniach, i poczęli go prosić, żeby usunął się z ich granic. Tutaj widzimy, jak zło dla tych ludzi widoczne w życiu tego człowieka w pewien sposób było łatwiejsze do przyjęcia niż koszt, który się wiązał z jego uwolnieniem. Widzą go, jak ubrany siedzi i przy zdrowych zmysłach odzyskał swoje człowieczeństwo, ale oni są bardziej przerażeni tą stratą, tym, co się wydarzyło, i konfrontacją z Jezusem, i nie chcą go w swoim regionie. Reakcją mieszkańców jest strach. Jest to oczywiście normalna reakcja, gdy jesteśmy świadkami niesamowitej mocy Boga. Pytanie tylko, co zrobią z tym strachem? Czy upadną przed Bogiem, aby oddać Mu pokłon i ofiarować Mu swoją służbę, czy też będą chcieli uciec przed Jego obecnością? Werset 17 mówi nam, że prosili Go, aby opuścił ich region. Jezus jest postrzegany jako niebezpieczne zakłócenie ich spokojnego życia. Przemożna moc Królestwa Bożego nie przynosi wygodnego życia i nie pozwala na status quo, ale wyzwala do radykalnej przemiany jednostek i społeczeństw. A oni tego nie chcieli, im się to nie podobało. I mamy na zakończenie wersety 18-20. Ten człowiek opętany przychodzi do Jezusa, prosi, aby mógł zostać przy nim, lecz Jezus nie zezwala mu. Mówi do niego: idź do domu swego, do swoich, oznajmij im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił i jak się nad tobą zmiłował. Wypędzając liczne demony z opętanego Gerazyńczyka, Jezus demonstruje swoją władzę nad siłami ciemności, nad siłami szatana, i epizod kończy się dwiema bardzo różnymi reakcjami na ten cud. Strachem ze strony ludu, niechęcią, żeby Jezus pozostał wśród nich, i uwielbieniem i pragnieniem uwolnionego człowieka, aby pozostać przy Jezusie. Cóż za piękny obraz. Wdzięcznością tego, który został uzdrowiony. Teraz widzimy człowieka, którego spotkała zbawiająca moc i łaska Mesjasza, który zostaje przywrócony do pełni świadomości, pełni człowieczeństwa. W rzeczywistości jest tak odnowiony, w pierwszy raz w swoim życiu jest tak człowieczy. W końcu obraz Boży w nim może doznać pełni, że nie może myśleć o niczym innym, jak tylko o pragnieniu naśladowania Jezusa. Pozwól mi iść z Tobą. Pozwól mi pozostać przy Tobie. Pozwól mi być częścią tej grupy ludzi. Proszę, Jezu, nie zostawiaj mnie. A Jezus mówi: mam dla Ciebie lepsze zadanie. Opowiedz swoją historię. Idź wszędzie i opowiadaj historię o tym, co ci uczyniono. Opowiedz historię łaski, ratunku, wybawienia od zła. Opowiadaj historię łaski. I werset 20. Odszedł więc i począł opowiadać w dziesięciogrodziu, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus. A wszyscy się zdumiewali o tym, jak wielkich rzeczy dokonał dla niego Pan. Opowiadał. Dla niego Jezus i Pan to teraz już jedna i ta sama osoba. Tożsamość Jezusa stała się dla niego jasna. Jak jest z tobą? I jaki to ma wpływ na twoje życie?